Dzień dobry Państwu. Przedmiotem mojego wystąpienia będzie ewolucja solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-81. Wystąpienie moje będzie zorganizowane według następującego planu. Najpierw powiem o ideowej oryginalności Solidarności. Następnie przedstawię wymiary doktryny, myśli politycznej, ruchów społecznych. I ostatnia, zasadnicza część mojego wystąpienia będzie poświęcona fazom ewolucji ideowej Solidarności w latach 1980-81. Solidarność była fenomenem w historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Był to największy ruch sprzeciwu wobec komunistycznego panowania. W latach 1980-81 do Solidarności należało około 10 milionów osób. Była to 1/3 społeczeństwa polskiego. Z tego powodu ruch Solidarności był ruchem bezprecedensowym w historii ruchów rewolucyjnych czy w historii ruchów społecznych, ponieważ nigdzie w historii tak wiele osób nie należało do organizacji związkowej. Tak więc nawet gdy się spojrzy na działalność Solidarności z punktu widzenia historii ruchów związkowych, związków zawodowych, to też ten fenomen Solidarności można zauważyć. Z tego powodu Solidarność od samego początku budziła zainteresowanie zachodnich socjologów, politologów i na przykład Timothy Gerton Ash, znany brytyjski dziennikarz, który w okresie rewolucji solidarnościowej przebywał w Polsce. Potem napisał on książkę pod tytułem Solidarność, która została wydana w 1983 roku. I on w tej swojej pracy zawarł następującą myśl. Mianowicie według niego Solidarność była tak oryginalnym przedsięwzięciem, tak oryginalną syntezą różnych pomysłów ideowych, że ona właściwie nie przystaje do zachodnich kategorii. I albo intelektualiści pojmują ją w kategoriach ruchu prawicowego, albo w kategoriach ruchu lewicowego. Dokładny cytat Timothy Gerdona Asha brzmi następująco. Cytuję. Polacy w gruncie rzeczy stworzyli oryginalną mieszankę idei zaczerpniętych z różnych tradycji. W polityce wierni byli podstawowym zasadom liberalnej demokracji, ale połączyli je z propozycjami radykalnej decentralizacji, społecznej kontroli i lokalnego samorządu. W dziedzinie kultury i edukacji ideały ich można najlepiej określić jako konserwatywno-restauracyjne. W sferze gospodarki pragnęli połączyć rynek, samorząd i planowanie. W podobny sposób na fenomen ideowy Solidarności patrzy Zdzisław Krasnodębski, według którego ideały Solidarności były połączeniem republikanizmu z ideą demokracji partycypacyjnej. Republikanizm w jego ujęciu był nurtem w myśli politycznej, który akcentuje wolność jednostki, ale ta wolność nie jest pojmowana w sensie negatywnym, w sensie berlinowskim, lecz gwarancją wolności jednostki jest suwerenność wspólnoty, jest to najczęściej wspólnota narodowa, do której dana jednostka należy. Z kolei demokracja partycypacyjna jest to idea rozwijana przez nową lewicę i tutaj jest ona uznawana za ważne uzupełnienie modelu demokracji liberalnej. I ta demokracja partycypacyjna może osłabić czy skorygować wady tej demokracji, mianowicie do tych wad należy alienacja elit, władza ekspertów, rozrost biurokracji, co w konsekwencji powoduje wycofywanie się obywateli z obszaru życia publicznego. Argumentem na rzecz wielobarwności Solidarności może być wielość kategorii używanych do jej charakterystyki. W literaturze przedmiotu mówi się, że był to protest robotniczy, rewolucja robotnicza, samoogranicająca się rewolucja, powstanie narodowe, ruch społeczny, Solidarność była prototypem społeczeństwa obywatelskiego i też miała tworzyć wspólnotę etyczno-religijną. Do ideowych wyznaczników solidarnościowej myśli społecznej, która te wyznaczniki były charakterystyczne nie tylko dla okresu 1980-81, ale dla całej dekady lat 80. można zaliczyć tak następujące cechy. Była to przede wszystkim dychotomiczna wizja ładu społecznego. Tutaj w retoryce, w publicystyce, w myśli politycznej Solidarności przeciwstawiano komunistyczną władzę społeczeństwu. Choć interesy obu stron były antagonistyczne, sprzeczne, to nakładano osiągnięcie kompromisu, zakładano możliwość osiągnięcia kompromisu. Warunkiem osiągnięcia tego kompromisu była samoorganizacja społeczeństwa i presja społeczna. Była to kolejna cecha solidarnościowej myśli społecznej, w której zwracano uwagę na to, na konieczność samoorganizowania się przez społeczeństwo i wywierania presji na władzę. Ale to nie miała być jakakolwiek presja, lecz presja pokojowa. W związku z tym do kolejnego wyznacznika solidarnościowej myśli społecznej należało wyrzeczenie się przemocy. Generalnie Solidarność stosowała pokojowe metody walki politycznej. Były to strajki i manifestacje uliczne. To było charakterystyczne w drugiej połowie roku 1981. Kolejnym wyznacznikiem myśli społecznej Solidarności był ewolucjonizm. Solidarność określała się, czy też była określana jako samoograniczająca się rewolucja. Jest to w pewnym sensie sprzeczność sama w sobie, pojęcie sprzeczne, lecz tutaj chodzi o to, że Solidarność nastawiona była na realizację cząstkowych, rozciągniętych w czasie celów, czyli była innym ruchem rewolucyjnym od tych typowych ruchów rewolucyjnych XIX wieku, które chciały zbudować utopię społeczną, zmienić w sposób całkowity porządek społeczny i to jeszcze na drodze przemocy. Tutaj te cele Solidarności były rozciągnięte w czasie. Kolejną cechą myśli społeczno-politycznej Solidarności był legalizm, który przejawiał się w przeprowadzaniu zmian społeczno-politycznych zgodnie z obowiązującym prawem i porządkiem społeczno-prawnym. Bardzo często postulaty Solidarności były przedstawiane czy przygotowywane w formie ustaw i zmiany porządku prawnego i dopiero wtedy, gdy nastąpi ta zmiana, przystępowano do zmiany społecznej. To się wiązało z kolejną cechą Solidarności, mianowicie z uznaniem czy z założeniem racjonalizmu partnerów życia społecznego. Podejście takie zakładało, że władza jest racjonalna, społeczeństwo jest racjonalne i w związku z tym obie te racjonalności mogą się spotkać przy stole i kompromis jest efektem wymiany argumentów i też modyfikacji interesów każdej ze stron. Aby przedstawić solidarnościową myśl społeczną, trzeba zastosować pewne kategorie opisu, aby ten opis był w miarę uporządkowany. Myśl polityczna, czy to ruchu społecznego, czy to ruchu rewolucyjnego, czy to partii politycznej, ma zawsze takie cztery wymiary. I tutaj tu można powiedzieć o wymiarze normatywnym, który odpowiada na pytanie, co być powinno. Następnie mamy wymiar deskryptywny, który opisuje to, co jest. Trzeci wymiar to jest wymiar praksologiczny, który odpowiada nam na pytanie, jak osiągnąć to, co powinno być. I tutaj do tego wymiaru praksologicznego należy określenie metody działania pokojowa czy zbrojna, określenie strategii ruchu, taktyki i też ten wymiar praksologiczny ma tak szczegółowe aspekty, jak na przykład opracowywanie czy przygotowywanie projektów ustaw. I czwarty wymiar myśli politycznej to jest wymiar mobilizacyjny, czyli tutaj chodzi o to, odpowiadać na pytanie, w jaki sposób przekonać swoich zwolenników do proponowanych celów i ideałów oraz do stosowanych metod działania. I te wszystkie cztery wymiary można odnaleźć w solidarnościowej myśli społeczno-politycznej. Źródłami do poznania tej myśli to są dokumenty Solidarności, przede wszystkim uchwały Komisji Krajowej, stenogramy posiedzeń, artykuły prasowe, ale tutaj w moim wystąpieniu jakby skoncentruję się na takich trzech najważniejszych dokumentach. Jest to aktualny program działania niezależnych związków zawodowych opracowany na początku września 1980 roku przez Jacka Kuronia we współpracy z Lechem Kaczyńskim i ten dokument był opracowany na potrzeby regionu gdańskiego Solidarności. Następnie przyjęte 25 lutego przez Krajową Komisję Porozumiewawczą kierunki działania związku w obecnej sytuacji kraju też do dyskusji. Te tezy zostały opublikowane w tygodniku Solidarność 17 kwietnia 1981 roku i one niejako oficjalnie zainicjowały dyskusję programową w związku. I kolejnym, trzecim dokumentem, najważniejszym, jest to program Niezależnego Samorządnego Związku Solidarność, przyjęty 7 października 1981 roku podczas pierwszego zjazdu delegatów Solidarności w Gdańsku-Olinie. Ten dokument występuje pod nazwą Rzeczpospolita Samorządna, choć oficjalny tytuł tego dokumentu jest inny. Z kolei termin Rzeczpospolita Samorządna jest tytułem jednego z rozdziałów tego programu. I teraz ten wymiar normatywno-aksjologiczny można odnaleźć zarówno w kierunkach działania związku, jak i w programie. W kierunkach podstawowe wartości związku określano w następujący sposób. Są to, cytuję, najlepsze tradycje narodu, etyczne zasady chrześcijaństwa, polityczne wyzwania demokracji i socjalistyczna myśl społeczna. W kierunkach deklarowano, że związek jest organizacją wieloświatopoglądową, otwartą dla ludzi wszystkich wyznań i również dla osób niewierzących, ale inspiracją w działaniu jest etyka chrześcijańska. trochę inaczej określano wartości związków w programie Solidarności. Swoją inspiracją Solidarność czerpała, tutaj cytuję, z wartości etyki chrześcijańskiej, z naszej tradycji narodowej oraz robotniczej i demokratycznej tradycji świata pracy. Nowym bodźcem do działania jest dla nas encyklika o pracy ludzkiej Jana Pawła II. Solidarność jest masową organizacją ludzi pracy i jest także ruchem moralnego odrodzenia narodu. Z programu znika zatem określenie socjalistyczna myśl społeczna i socjalizm, ale te pojęcia zostały zastąpione zasadą ludowładztwa. W tym okresie dużą popularnością cieszy się etyka Solidarności Józefa Tischnera. Profesor Tischner publikował krótkie felietony na łamach tygodnika powszechnego. Te felietony były następnie przedrukowywane w prasie solidarnościowej. Sam Józef Tischner podczas zjazdu wygłosił kazanie pod tytułem Praca Polska jest chora i to kazanie zostało obliczone w poczet dokumentów zjazdowych. Z kolei wymiar praksologiczny, czy programowy, mówiąc konkretnie, wynikał z postawionej diagnozy, czyli z adekwatnego lub nie rozpoznania natury realnego socjalizmu. Dokumenty Solidarności charakteryzują źródła kryzysu realnego socjalizmu oraz proponują kierunki jego reform. Bardzo często stawianym pytaniem w tym okresie było pytanie, czy socjalizm jest w ogóle reformowalny i czy te zmiany, które proponuje Solidarność, przypadkiem nie wykraczają poza pryncypia ustrojowe realnego socjalizmu, co może sprowokować interwencję sowiecką. W literaturze przedmiotu upowszechnił się pogląd o dwóch fazach ewolucji myśli politycznej Solidarności. Była to faza rewindykacyjna i reformistyczna. Cezurą miał być kryzys bydgoski w marcu 1981 roku. Wcześniej Solidarność deklarowała się, czy określała się jako ruch związkowy, związek zawodowy, który dba o interesy ludzi pracy, a z kolei po marcu 1981 roku Solidarność deklarowała się jako ruch społeczny, definiowała się jako ruch społeczny. Tymczasem w moim wystąpieniu chciałbym zaproponować inną chronologię i wyróżniam trzy zachodzące na siebie stadia rozwoju solidarnościowej myśli społeczno-politycznej. Mianowicie jest to stadium rewindykacyjne, które trwa od początku września roku 1980 do 25 lutego roku 1981. Następnie stadium reformatorsko-ekonomiczne, które charakterystyczne jest dla okresu między końcem lutego 1981 roku do 7 października 1981 roku i stadium kooptacyjno-polityczne, które trwa od zakończenia zjazdu do wprowadzenia stanu wojennego. Każde z nich zdominowane było przez inne kwestie programowe i ideowe. W stadium rewindykacyjnym podkreślano rolę Solidarności jako związku zawodowego. W stadium reformatorsko-ekonomicznym podstawowym postulatem związku była reforma gospodarcza oparta na samorządzie pracowniczym. W stadium polityczno-kooptacyjnym podstawowym postulatem związku było utworzenie społecznej Rady Gospodarki Narodowej i przygotowywanie się do wyborów do Rad Narodowych, które miały się odbyć w 1982 roku. Na zakończenie tej części wykładu warto wspomnieć również o wymiarze mobilizacyjnym myśli politycznej. Wymiar mobilizacyjny był określany przez dobór słów używanych przez Solidarność i kreowanie nowego słownictwa. Bardzo często używano pojęcia oni, ci oni, to pojęcie oni oznaczane, tym pojęciem oni oznaczano aparat partyjny. Przedstawię teraz bardziej szczegółowo poszczególne fazy rozwoju myśli społeczno-politycznej Solidarności. W opracowanym przez Jacka Kuronia aktualnym programie działania niezależnych związków zawodowych Solidarność jawiła się przede wszystkim jako organizacja związkowa. Te funkcje rewindykacyjne określano i pojmowano jako takie funkcje podstawowe. Przejawem egalitaryzmu nowej organizacji było dążenie do uproszczenia systemu płac. Dodatki i premie nie powinny przekraczać określonego procentu wynagrodzenia zasadniczego. Postulowano likwidację wszelkich nagród i premii uznaniowych oraz związek deklarował dążenie do stałego podnoszenia najniższych płac. W programie znalazły się również wątki poświęcone budowie samorządów pracowniczych, ale generalnie związek zawodowy unikał wchodzenia w zarządzanie przedsiębiorstwami. Chciał być tylko obrońcą interesów ludzi pracy i nadzorować realizację zawartych porozumień. Warto wspomnieć, że w świadomości społecznej znane są tylko trzy porozumienia zawarte przez strajkujących. Tutaj chodzi o porozumienie w Gdańsku, w Szczecinie i w Jastrzębiu Zdroju, ale strajki w 1980 roku miały miejsce na terenie właściwie całego kraju i robotnicy podpisywali wiele lokalnych porozumień z władzami. Tak więc tutaj Solidarność miała co robić. Wydawało się, że wystarczy tylko nadzorować sposób wprowadzania realizacji tych postulatów. Jednakże ta rewindykacyjna formuła działania Solidarności od samego początku budziła sprzeciw ekspertów i doradców związku. Warszawski ekonomista Stefan Kurowski postulował, aby Solidarność w taki sposób wzięła, w takim stopniu, czy w taki sposób wzięła odpowiedzialność za gospodarkę, w jakim będzie mogła współdecydować o kształcie jej reformy. Z kolei poznański filozof Leszek Nowak wskazywał, że krytyka socjalizmu ograniczająca się do wskazywania braku demokracji i bycia kontrolerem władzy jest zbyt słaba. Jest zbyt słaba, ponieważ aparat partyjny w socjalizmie nie jest typową władzą, jaka jest znana w demokracjach zachodnich, lecz tenże aparat partyjny stał się klasą potrójną, sprawującą jednocześnie władzę polityczną, gospodarczą i duchową. Z tego względu państwo będące zarazem zbiorowym właścicielem i propagandystą nie zachowuje się jak typowy właściciel w gospodarce wolnorynkowej. Demokracja, demokratyzacja i instytucjonalna kontrola władzy winna być poprzedzona pozbawieniem aparatu partyjnego władzy gospodarczej i kulturowej. Te przestrogi okazały się słuszne, gdyż na przełomie 1980 i 81 roku Solidarność była wciągana w regionalne konflikty z lokalnymi aparatem władzy. Ponadto wzrost cen, spadek produkcji i rosnące braki w zaopatrzeniu stawiały pod znakiem zapytania osiągnięcia sierpnia. Okazało się, że wprawdzie ludzie w portfelach mieli więcej pieniędzy, ale nie mogli za te pieniądze więcej kupić, gdyż gdy się weszło do sklepu, to po pierwsze, zanim się do tego sklepu weszło, trzeba było stać w długich kolejkach, no a jak się do tego sklepu weszło, no to tam można było kupić przysłowiowy ocet. I te dylematy programowe kryły się w często wówczas zadawanym pytaniem, czym ma być solidarność? Czy tylko związkiem zawodowym, czy ruchem społecznym? Jeżeli ruchem społecznym, to w jaki sposób zreformować niereformowalny, wydawałoby się, socjalizm? I te dylematy przesądziły o przejściu do drugiej fazy w myśli ideowej solidarności, mianowicie do przejścia do fazy reformatorsko-gospodarczego. Tutaj podstawowym dokumentem były kierunki działania związku. One, jak już tutaj wspomniałem, były uchwalone czy przyjęte pod koniec lutego 1981 roku, lecz zostały wydrukowane w tygodniku Solidarność w połowie kwietnia. Tak więc właściwie od tego momentu rozpoczęła się otwarta dyskusja programowa w związku. W kierunkach definiowano podstawowe przyczyny kryzysu społeczno-gospodarczego. Jednakże te przyczyny definiowano w obszarze instytucjonalnym. Przede wszystkim według autorów kierunków przyczyną kryzysu jest brak demokratycznych mechanizmów podejmowania decyzji i mianowania osób na stanowiska kierownicze. Biurokratyczne metody sprawowania władzy i podejmowania decyzji. Ukształtowanie się zamkniętej klasy rządzącej. To określenie było w cudzysłowie, która nie była poddawana kontroli społecznej. A to z kolei prowadziło do błędów w polityce gospodarczej. Definiowano, że kryzys gospodarczy socjalizmu ma charakter strukturalny, a sam system jest niezgodny, niezdolny do samonaprawy. Ale w kierunkach nie postulowano sposobu naprawy czy przeprowadzenia reformy gospodarczej. Przede wszystkim według autorów kierunków to władza powinna zaproponować konkretną reformę gospodarki, a z kolei Solidarność, czy rola Solidarności powinna ograniczyć się do opiniowania i konsultowania tej propozycji. W kierunkach większą rolę, większą uwagę zwracano za to na wymiar instytucjonalny władzy i sprawowania władzy. Mianowicie postulowano reformę sądownictwa, powołanie sądownictwa konstytucyjnego i administracyjnego, postulowano utworzenie Trybunału Stanu, opowiadano się za wprowadzeniem zasady nieusuwalności sędziów i wyboru ławników w głosowaniu powszechnym. Również postulowano opracowanie nowej ordynacji wyborczej. Jednakże w tej części gospodarczej programu wspominano o roli samorządu pracowniczego. Ta reforma gospodarki, która powinna być opracowana przez rząd i partię, powinna uwzględniać rolę zarządu pracowniczego, a tenże samorząd pracowniczy powinien mieć udział w powoływaniu dyrektora przedsiębiorstwa. Jednakże w kierunkach nie charakteryzowano bliżej, na czym ten udział miał polegać, czy na udziale w komisji konkursowej, czy też w udziale w opracowaniu warunków konkursu. Tutaj te sprawy pozostały niezdefiniowane. Ponadto ten przyszły model funkcjonowania gospodarki winien kojarzyć planowanie i rynek, ale też tutaj nie określano proporcji między centralnym planowaniem a zasadą działania rynku. Ta ogólnikowość charakteryzująca kierunki działania związku była z wielu względów niezadowalająca. Propozycje programowe ignorowały totalitarną naturę realnego socjalizmu, w którym rządząca monopartia kumulowała władzę polityczną, gospodarczą i duchową. Gwarancje dokonanych przemian społecznych upatrywano jedynie w instytucjonalnych gwarancjach praworządności. Kierunki działania pomijały problem kierowniczej roli PZP w państwie, prowadzący do kumulacji decyzji gospodarczych i politycznych w rękach aparatu partyjnego. W kierunkach nie postawiono problemu rozdzielenia władzy gospodarczej i politycznej. Wszystkie te braki programowe spowodowały, że na przełomie wiosny i lata 1981 roku do roli głównego ośrodka programotwórczego poczęła aspirować sieć organizacji zakładowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, wiodących zakładów pracy. Sieć ta powstała w marcu 1981 roku i początkowo skupiała 17 komisji zakładowych największych zakładów pracy w Polsce. Takimi zasadniczymi posiedzeniami sieci były posiedzenia, które się odbyły w maju i wtedy przyjęto alternatywne koncepcje, alternatywne projekty reform społeczno-gospodarczych. Centralną instytucją, czyli można powiedzieć centralnym organem w projekcie ustawy o przedsiębiorstwie społecznym miała być Rada Pracownicza. Rada Pracownicza była wybierana przez samorząd pracowników. Prawo bierne i czynne, prawo wyborcze miał każdy, który był w danym przedsiębiorstwie zatrudniony. Ta Rada Pracownicza miała kierować wszystkimi sprawami przedsiębiorstwa i mieć prawo powoływania dyrektora. Dyrektor przedsiębiorstwa był przed Radą odpowiedzialny, bezpośrednio odpowiedzialny za wyniki gospodarcze przedsiębiorstwa. Zwieńczeniem ruchu samorządów miała być Izba Samorządowa utworzona przy Sejmie. W skład tej Izby Samorządowej mieli wchodzić przedstawiciele samorządów nie tylko zakładów pracy, ale również przedstawiciele samorządów pracowniczych, stowarzyszeń konsumenckich, stowarzyszeń naukowo-technicznych, ruchów ochrony środowiska, przedstawiciele rad narodowych i organizacji związkowych. W taki sposób nastąpiłoby oddzielenie władzy politycznej i gospodarczej, gdyż Izba Samorządowa spełniałaby funkcję społecznego właściciela środków produkcji, a Izba Poselska decydowałaby o sprawach politycznych i zagadnieniach polityki międzynarodowej. Te projekty musiały stać się, czy powinny stać się przedmiotem obrad związku i naczelne władze Solidarności, Krajowa Komisja Porozumiewawcza z jednej strony miała własne ośrodki eksperckie, no ale z drugiej strony te postulaty zyskiwały dużą popularność, no i musiały być zaakceptowane przez władze związkowe, aby znaleźć się w pakiecie negocjacyjnym związku i aby w ogóle były przedstawiane władzom politycznym. Początkowo Solidarność z pewną nieufnością podchodziła do tych propozycji, ponieważ obawiała się połączenia działalności związkowej z działalnością samorządową. Te sprawy, właśnie działalność związkowa, działalność samorządowa nie była w tych projektach wyraźnie oddzielona, a łączenie, kojarzenie tych dwóch jakby sposobów działalności, no ono by znów sprowadziło związek zawodowy do roli takiego współzarządzającego zakładem pracy i to byłaby taka rola, którą pełniła Centralna Rada Związków Zawodowych jeszcze przed rokiem 80. Niemniej w lipcu i sierpniu odbyły się dwa posiedzenia Krajowej Komisji Porozumiewawczej, podczas których omawiano właśnie propozycje sieci. I w trakcie tych posiedzeń argumentowano, że nie da się przeprowadzić proponowanej przez sieć samorządowej reformy gospodarczej bez jednoczesnej zmiany ustroju politycznego. W taki sposób argumentował Stefan Kurowski, który zauważał, że nawet gdyby ta ustawa zgłaszana czy przygotowywana przez sieć została zaakceptowana przez władzę, przez Sejm, to i tak w rękach rządu byłoby wiele makroekonomicznych wskaźników, które by określały i wymuszały na samorządach prowadzenie określonej polityki gospodarczej. Do tych wskaźników makroekonomicznych należy na przykład wartość pieniądza, relacja złotego do dolara, wielkość stopy procentowej i tak dalej, i tak dalej. Tak więc przy okazji tych dyskusji w związku wyodrębniły się, czy właściwie ujawniły się dwie orientacje polityczne, czy programowe, można byłoby tak powiedzieć. Jedna była reprezentowana przez Jacka Kuronia, który opowiadał się za rozwijaniem ruchu samorządowego, ruchów samorządów i za niepodejmowaniem kwestii wolnych wyborów do Sejmu. Z kolei druga opcja była reprezentowana przez Stefana Kurowskiego, który z jednej strony był sceptyczny wobec samorządowej koncepcji reformy gospodarki, a z drugiej strony był zwolennikiem uczynienia wolnych wyborów do Sejmu centralnym postulatem związku. Jednakże, niezależnie od jakby poziomu tych różnic, na przełomie lata i jesieni 1981 roku sprawa samorządności pracowniczej wytracała stopniowo swoją zdolność mobilizującą masy członkowskie do działania. Złożyło się na to szereg przyczyn. Po pierwsze, ruch samorządowy w szczytowym okresie swojego rozwoju objął około 1/3 zakładów prac. Był on więc dosyć ograniczony, no i nawet w tych zakładach pracy, gdzie samorząd istniał, to był on w stadium organizacyjnym. W żadnym zakładzie pracy samorząd nie kierował bieżącą działalnością produkcyjną. Po drugie, ruch samorządowy okazał się zbyt słaby, aby wymusić oddolne wprowadzenie samorządowej reformy gospodarczej. Aby to uczynić, ten projekt reformy musiał być poparty przez władze związkowe i wtedy te władze związkowe przedstawiały czy negocjowały reformę gospodarczą w rozmowach z rządem. Ale tutaj warto wspomnieć, że władze związkowe również nie były do końca przekonane o słuszności tego kierunku. Z tego powodu we wrześniu 1981 roku Solidarność zaakceptowała ustawę o przedsiębiorstwach państwowych, która przewidywała kompromisową formułę powoływania dyrektora. Wedle niej rząd w porozumieniu ze związkami zawodowymi miał przygotowywać listę przedsiębiorstw o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i na tej liście znalazły się te przedsiębiorstwa, w których władze miały wyłączne prawo do powoływania dyrektora. Z kolei pozostałych przedsiębiorstwach tenże dyrektor miał być powoływany przez samorząd. Ale to samo w sobie, taka formuła otwierała drogę do potencjalnych konfliktów w wielu miejscach. Ponadto sam projekt miał pewne wady, ponieważ w ówczesnych realiach jawił się jako przekonujący sposób rozdzielenia władzy politycznej i gospodarczej. Jednakże trzeba było zapytać, jaki interes miałaby mieć w tym partia, miałaby mieć w tym władza państwowa, aby pozbawiać się sama wpływu na gospodarkę. W związku z tym ta legalna jakby droga wprowadzenia samorządowej reformy gospodarczej była zablokowana. Jak tutaj widzieliśmy, jak tu wspomniałem poprzednio, ta ustawa o przedsiębiorstwie państwowym no właściwie ograniczała tą reformę gospodarki opartą na samorządzie do jakiegoś pewnego minimum. Próbą rozwiązania tej sprzeczności była koncepcja strajku czynnego opracowana przez Zbigniewa Kowalewskiego, postulująca wprowadzenie samorządu metodą faktur dokonanych. Chodziło o to, że w przedsiębiorstwie Komisja Zakładowa Solidarności proklamuje strajk, ale ten strajk nie jest bezczynny, nie polega na siedzeniu i nic nie robieniu, ale w trakcie tego strajku robotnicy sami pod nadzorem komisji zakładowych mają uruchomić proces produkcyjny. No i na poziomie regionów ma powstać regionalny komitet strajkowy, który ma koordynować pracę poszczególnych komitetów strajkowych w poszczególnych zakładach pracy. No, ta broszura o taktyce strajku czynnego cieszyła się wielką popularnością, była wielokrotnie przedrukowywana w prasie solidarnościowej, ale praktycznie w żaden sposób jej nie zastosowano. Tutaj zastosowanie tego strajku czynnego było raczej utopijne. Pewnym echem wpływu tej koncepcji strajku czynnego można odnaleźć w uchwale Krajowej Komisji Porozumiewawczej z sierpnia 1981 roku, w którym Komisja Krajowa zwraca się do załóg górniczych o pracę w wolne soboty i o dodatkowe wydobycie węgla w te wolne soboty. No i ten węgiel miał być przeznaczony właśnie dla społeczeństwa. Tutaj też wtedy w kraju tego węgla brakowało. Ale właściwie ta uchwała nie została zrealizowana, gdyż z kolei rząd wysunął wtedy inną uchwałę, w której proponował wysokie wynagrodzenie za pracę w dni wolne od pracy. I tutaj było pojmowane jako taka puła przekupienia górników. No i w związku z tym Solidarność ten apel odwołała, czy też zderzyła, odwołała. Program, który był uchwalony podczas zjazdu, zawierał zamierzenia programowe z tych trzech stadiów ewolucji programowej Solidarności. Ze stadium reivindykacyjnego, reformistyczno-gospodarczego i kooptacyjno-politycznego. Solidarność określała się jako związek zawodowy, jako ruch społeczny promujący i popierający rozwój samorządności we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w gospodarce, w życiu publicznym, w kulturze, w edukacji, w szkolnictwie. I jednocześnie Solidarność postulowała przeprowadzenie wolnych wyborów do Sejmu i jednocześnie zapowiadała przygotowanie się do wyborów do Rad Narodowych, które miały się odbyć w 1982 roku. Jednakże w trzecim stadium, w trzeciej fazie ewolucji ideowej Solidarności, takim podstawowym postulatem jest utworzenie społecznej Rady Gospodarki Narodowej. W tym też okresie następuje krystalizacja w ruchu, w szeroko pojmowanym ruchu Solidarności, dwóch opcji politycznych, dwóch orientacji, którą określam mianem orientacji lewicowo-samorządowej i prawicowo-niepodległościowej. Najbardziej wyrazistym przedstawicielem orientacji lewicowo-samorządowej był Jacek Kuroń, a jej instytucjonalizacją były kluby Rzeczypospolitej Samorządnej, Wolność, Równość i Niepodległość. Poglądy tej orientacji były wyrażane na łamach prasy związkowej, takiej jak niezależność czy też robota. Z kolei najbardziej znanymi przedstawicielami orientacji prawicowo-niepodległościowej był Antoni Macierewicz i Stefan Kurowski. To środowisko zakładało kluby Służby Niepodległości i opinie, poglądy tego środowiska były prezentowane na łamach Wiadomości Dnia i Głosu. Jak już powiedziałem, w tym okresie podstawowym postulatem związku było utworzenie Społecznej Rady Gospodarki Narodowej. W tym celu odbyły się dwie tury rozmów z rządem. Jedna w połowie października 1981 roku, a druga w połowie listopada. W tym czasie ewoluowała również sama koncepcja Społecznej Rady Gospodarki Narodowej. W październiku negocjujący z rządem wprowadzenie tej rady Grzegorz Pałka był zwolennikiem wyposażenia rady w szereg kompetencji. Do kompetencji rady miała należeć między innymi kontrola poczynań rządu i administracji państwowej. Rada miała posiadać prawo weta wobec błędnych decyzji rządu. Miała prawo do rozpisywania referendum. Miała mieć również zagwarantowane prawo inicjatywy ustawodawczej, a także dostęp do radia i telewizji. Jednakże tak szeroko zakrojone kompetencje rady wzbudziły sprzeciw rządu i jakby później, właściwie pod koniec listopada 1981 roku negocjator Solidarności Witold Trzeciakowski, tutaj widzimy, że zmienił się również negocjator prowadzący rozmowy z rządem, przedstawił zmodyfikowaną koncepcję rady, która miała być właściwie takim organem konsultującym i mieć prawo współkształtowania polityki gospodarczej rządu. Rada rezygnowała z prawa posiadania inicjatywy ustawodawczej i rozpisywania referendów, ale mogła, czy miała prawo oceniać akty normatywne rządu i Sejmu. Pod koniec roku 1981 Solidarność argumentowała, iż władza traci wiarygodność. Ten brak wiarygodności rządu jest najważniejszą przeszkodą w pokonywaniu kryzysu społeczno-gospodarczego i on może spowodować, że społeczeństwo nie przetrwa zimy. To hasło przetrwanie zimy było w takim obszarze medialnym bardzo jakby proponowane, bardzo mocno popakowane. No i w związku z tym Społeczna Rada Gospodarki Narodowej miała być takim organem, który uwiarygadnia poczynania rządu. I także Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która w tym okresie przygotowywała stan wojenny, nie była zainteresowana dalszymi rozmowami na ten temat, a wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku zadecydowało o przejściu do nowego etapu, spowodowało nową sytuację historyczną i znów tutaj Solidarność musiała się do tej nowej sytuacji przystosować.